Net.
Minęła godzina 17 po południe w Net. Łukasz Jankowski, witam wszystkich tych, którzy do nas dołączyli. Na chwilę odejdziemy od polskiej polityki krajowej. Tak, Sejm cały czas głosuje ustawę dyscyplinującą i to jeszcze pewnie chwilę potrwa, ale będę miał pewnie możliwość, aby, czy najprawdopodobniej możliwość, aby Państwu poinformować, że ustawę przyjął przed godziną 18, a odchodząc od tej polskiej polityki krajowej, to trochę zajrzyjmy w politykę globalną i energetyczną. Przy telefonie Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka 24. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zacznijmy od tych sankcji amerykańskich. Trochę nie dowierzaliśmy w te sankcje, że coś się uda zrobić, a tymczasem wydaje się, że rzeczywiście naprawdę Amerykanie może trochę za 5-12, ale jakieś sankcje na firmy budujące Nord Stream 2 jednak zrobiły i jednak będą aktywnie zwalczać rozsiewanie się rosyjskiego gazu w Europie Zachodniej.
Tak jest, te sankcje, które wdraża Waszyngton. W tym momencie jesteśmy już po głosowaniu w Kongresie. Ostatnim etapem jego był Senat, w którym te sankcje zostały, ustawa budżetowa dotycząca wydatków na obronę Stanów Zjednoczonych, gdzie te sankcje były zapisane, została przyjęta oszałamiającą większością 86 głosów, co jest pewnym symbolem, gdyż zgłosowali za tym zarówno republikanie, jak i demokraci. Ta poprawka dotycząca sankcji jest autorstwa zarówno republikanów i republikanina, jak i demokratki, więc no to jest symbol tego, że Stany Zjednoczone ponadpartyjnie opowiadają się przeciwko Nord Streamowi. W związku z tymi dokumentami, które trafiają na biurko Donald Trumpa do podpisu, Stany Zjednoczone będą w stanie zanurzyć fundusze spółek zaangażowanych w Nord Stream 2, cofnąć się z ich przedstawicielom, czyli no de facto sparaliżować interes. Eksperci spodziewają się, że instrumenty będą w stanie odciągnąć od projektu Nord Stream 2 spółkę szwajcarską Allseas, która kładzie rury tego kontrowersyjnego gazociągu. W tym momencie Rosjanie zostaliby tak naprawdę na lodzie. Na lodzie też nie ma jednostek pływających statków, które mogłyby układać, kontynuować pracę z gazociągiem Nord Stream 2. Wyjść z tej sytuacji jest dla Rosji kilka. To znaczy można, Rosjanie mogą próbować odkupić statki od firmy Allseas. Mogą też czekać, aż ich właśnie armatorzy będą w stanie podjąć te prace. Natomiast to się wiąże z opóźnieniem projektu Nord Stream 2. Niemiecki Bild napisał, że to opóźnienie może sięgnąć nawet 5 lat. Ja myślę, że jednak to będzie trochę mniej, ale no, sam fakt tego, że Nord Stream załapie kolejne opóźnienie, bo ten gazociąg już teraz nie jest realizowany zgodnie z harmonogramem ze względu na decyzję Danii, która zwlekała z wydaniem zgody na układanie rur w swoich morzach, wodach terytorialnych i w wyłącznej strefie ekonomicznej, no to jest kluczowe dla chociażby takiego kraju jak Ukraina, który toczy teraz bardzo skomplikowane rozmowy z Rosją w sprawie umowy tranzytowej.
Do Ukrainy jeszcze przejdziemy. Zostaniemy przy tych sankcjach, czyli firmy zachodnie, które zaangażowały się w ten projekt, mogą w zasadzie grozić im jak daleko idące, jak to są daleko idące sankcje, są sankcje, które w zasadzie wykluczają już te spółki z życia gospodarczego na świecie, czy to są takie sankcje, z którymi można żyć i które zyski z układania gazociągu Nord Stream 2 da się zbilansować, że tutaj dużo zarobimy, no tu trochę stracimy na sankcjach, ale summa summarum będziemy na plus.
To są instrumenty, które tak naprawdę ograniczyłyby współpracę wspomnianych spółek z Ameryką, z rynkiem amerykańskim, więc z kluczową gospodarką świata. Natomiast myślę, że biorąc pod uwagę to, co chociażby działo się w Iranie, kiedy takie sankcje zostały wdrożone na spółkę Siemens i kiedy ta spółka się pokornie wycofała, to ten przykład może być uznawany jako taki symbol tego, co mogą oznaczać sankcje Ameryki wycelowane właśnie w spółki zaangażowane w Nord Stream 2.
W Warszawie często mamy nadzieję, że uda się ten projekt powstrzymać dla bezpieczeństwa naszego regionu, dla bezpieczeństwa Polski, a także innych krajów naszych sąsiadów, jak Ukraina chociażby, czy Białoruś. Również dużo sobie obiecywaliśmy po dyrektywie gazowej przyjętej przez Parlament Europejski. Dużo sobie obiecywaliśmy po innych instrumentach wstrzymujących, po decyzji Danii, która wstrzymywała, jak pan redaktor już powiedział, zezwolenie środowiskowe do budowy tego gazociągu na swoich wodach. Teraz jakby ostatnia instancja, sankcje USA miały powstrzymać budowę gazociągu. Też jest możliwe, że Rosjanie porzucą prawie ukończony rurociąg i on sobie zardzewieje spokojnie na dnie Bałtyku.
Myślę, że o porzuceniu Nord Streamu już nikt poważnie nie myśli, bo ten projekt, jak pan redaktor zauważył, jest zbyt dalece zaawansowany. Natomiast chodzi tutaj teraz o ograniczanie wpływów na Nord Stream 2 na sytuację na rynku gazowym Unii Europejskiej. Tutaj kluczową kwestią jest właśnie utrzymanie przesyłu przez Ukrainę, podpisanie nowej umowy gazowej. Nie tak dawno jeszcze właśnie cały czas Europa grała na czas, żeby wdrożyć znowelizowaną dyrektywę gazową, która faktycznie nie okazała się tak rygorystyczna, jak zaprojektowała ją oryginalnie Komisja Europejska. Natomiast no, każdy rok opóźnienia, czy każdy miesiąc opóźnienia dla Nord Streamu to jest kupowanie czasu dla Ukrainy. Ukrainy, która no, dla niej ten status kraju tranzytowego jest ogromnie istotny z uwagi na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne. Więc Kijów na pewno patrzy z niecierpliwością na wdrożenie amerykańskich sankcji.
A z drugiej strony, czy takie sankcje mogą spowodować, że w zasadzie dla Rosjan ten gazociąg, kolejne dwie nitki gazociągu Nord Stream 2, czy trzecia i czwarta tego gazociągu idącego między Rosją a zachodnią Europą, stanie się no, taką kulą u nogi, taką inwestycją, która będzie ciągnąć w dół bilans handlowy Gazpromu i że koniec końców okaże się inwestycją, która nie tylko, że nie przynosi zysków, ale przynosi straty i wizerunkowe, i biznesowe, i czysto finansowe.
Nord Stream 2 w ogóle nie jest projektem ekonomicznym, patrząc z punktu widzenia Rosji. To nawet bodajże Sberbank w jednej ze swoich analiz pokazał, że to jest no, po prostu nieopłacalne, biorąc pod uwagę chociażby to, że istnieje lądowa infrastruktura, która może być wykorzystywana. Natomiast na ten gazociąg jest obarczony potężnym ładunkiem politycznym. Politycznym, powiedzmy, z obu stron, bo zarówno Moskwa, jak i Berlin, czyli kraje, stolice krajów, pomiędzy którymi przebiega Nord Stream, zyskują dzięki temu zarówno gospodarczo, chociaż rzeczywiście ten zysk gospodarczy dla Rosji jest znacznie mniejszy niż dla Niemiec, ale też przede wszystkim politycznie. Rosja będzie w stanie uzależniać dalej Europę od swojego gazu, natomiast Niemcy stają się takim centralnym hubem dystrybucji tego błękitnego paliwa w Europie. Dla Rosji oczywiście ten dochód, który będzie pochodził ze sprzedaży gazu Nord Streamem, nie gra pierwszorzędnej roli, dlatego ona się godzi na to, że ten projekt tak naprawdę jest właśnie ekonomiczną kulą u nogi, bo tutaj chodzi o politykę, chodzi o możliwość wyeliminowania krajów tranzytowych, czyli przede wszystkim Ukrainy z dostaw tego gazu na zachód. No i pytanie, czy w takim wypadku, kiedy Nord Stream 2 zostanie oddany do użytku, nie zaryzykujemy dalszej agresji rosyjskiej właśnie na Ukrainę. To myślę, że pytanie jest też skierowane przede wszystkim do niemieckiego partnera Gazpromu, ale on poniekąd umywa ręce i to widzimy chociażby w tak zwanej formule Steinmeiera, czyli w zaproponowanym Ukraińcom rozwiązaniu kontrowersyjnej sprawy wyborów samorządowych okupowanych przez Rosjan częściach Ukrainy. No myślę, że też Kijów dostrzegł, iż Niemcy nie są dla niego tym wymarzonym partnerem do rozwiązywania kryzysów z Rosją, jakim mieli być. I tutaj też widać pewien zwrot Ukraińców w tej kwestii, bardziej zwrócenie się właśnie ku Amerykanom, ku Polakom także i nawet próby wejścia w porozumienie, jeżeli chodzi o dostawy gazu z Polski na Ukrainę.
To jeszcze, panie redaktorze, poproszę o komentarz do tej właśnie infrastruktury lądowej, o której pan mówił, bo wczoraj zapadła decyzja, że przez kolejne 2 lata polskim odcinkiem gazociągu tranzytowego Jamał Europa Zachodnia będzie zarządzała polska firma Gaz System.
No to jest tak naprawdę wprowadzenie tego, co już kilka miesięcy temu, bodajże w wakacje, sygnalizowali polscy politycy, między innymi minister Piotr Naimski, że Polska no, odzyskuje kontrolę nad tym połączeniem. Tam została wdrożona specjalna ustawa, która umożliwiała bodajże prezesowi URE decyzję w tej sprawie, więc myślę, że to jest krok do odzyskiwania kontroli nad polskim rynkiem gazu, tak samo jak takimi działaniami są właśnie budowy nowych mocy importowych i podpisywanie umów na dostawy nierosyjskiego gazu do Polski.
To jest decyzja. Pytanie, czy kiedyś tą rurą przestanie płynąć błękitne paliwo, bo są deklaracje tegoż samego Piotra Naimskiego, że po roku 2022 Polska już w ogóle nie będzie chciała brać paliwa z Rosji, a co się stanie z tranzytem przez Jamał? Będziemy mogli go zablokować? Będziemy mogli szantażować Rosję?
No, Jamał jest zbyt małym gazociągiem, żeby tutaj szantażować Rosję. Natomiast on się nie kończy w Polsce. On leci dalej na zachód i tutaj ta jego rola w dostarczaniu paliwa do Niemiec też jest jak najbardziej istotna. Natomiast no, faktycznie same dostawy gazu rosyjskiego do Polski mogą się skończyć w tym 2022 roku. To oczywiście będzie zależne od realizacji takich projektów jak Baltic Pipe, czy rozbudowa terminala w Świnoujściu oraz budowa drugiego terminala zapowiedziana przez prezydenta Andrzeja Dudę między innymi. Więc no, uważamy teraz, śledzimy bacznie te postępy, zwłaszcza, że w przyszłym roku no, ten kluczowy projekt, czyli Baltic Pipe, będzie wchodził w swoją fazę budowlaną.
No to jeszcze na koniec naszej rozmowy przy telefonie Jakub Wiech, redaktor, wiceredaktor naczelny portalu Energetyka 24. Sprawa znacznie bardziej przyziemna i nas wszystkich dotycząca, czyli wzrost cen prądu także dla odbiorców indywidualnych. Panie redaktorze, jak to wygląda, w jakim jesteśmy teraz momencie? Wiemy, że jedna z czterech spółek producenckich energii uzyskała zgodę URE, czyli Urzędu Regulacji Energetyki, na wzrost cen energii o 9%. Co zresztą, jak to się będzie kształtować, jakie są przewidywania?
Przewidywania są takie, że na razie mówimy o wzroście, który według zapowiedzi rządu ma oscylować w około 10%, jeżeli chodzi o rachunki. Wiemy, że faktycznie, tak pan redaktor wspomniał, jedna ze spółek już teraz otrzymała zgodę na taryfy, propozycje taryf od reszty zostały skierowane do poprawek, więc wnoszę z tego, że tutaj są jeszcze pewne, można powiedzieć, nieścisłości między spółkami a rządem dotyczące właśnie wysokości tych podwyżek. Natomiast no, nie sposób tutaj nie zauważyć, że przez ostatni rok te ceny prądu w Polsce były, można powiedzieć, regulowane, były zatrzymywane poprzez specjalną ustawę. No więc teraz już powoli przechodzimy do tej, można powiedzieć, wolnorynkowej wersji tego, jak nasz rynek energii wygląda i no, płacimy tutaj cenę za brak transformacji energetycznej przez ostatnie 30 lat. Za to, że no, ten prąd, na którego ceny przekładają się między innymi wysokości ceny paliwa do elektrowni węglowych oraz certyfikaty pozwolenia na emisję. No te czynniki grają istotną rolę i mogą zawyżać cenę prądu w Polsce, której 80% energii elektrycznej produkowane jest z węgla.
Taki dział zrozumieć słowa polityka teraz sobie otwórzmy. Tym politykiem niech będzie Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych, który mówił, że gospodarstwa domowe w zasadzie nie odczują tych podwyżek. 10% więcej za energię to jednak dla niektórych, zwłaszcza tych, którzy ogrzewają się prądem elektrycznym, swoje mieszkania, swoje domy, a jest takich kilkadziesiąt pewnie procent gospodarstw domowych, 10% więcej to jest sporo. Czy będą jakieś rekompensaty, czy coś się zmieni?
No to jest pytanie tak naprawdę do rządu, czy będzie chciał podążyć tym obecnym szlakiem i właśnie jakoś tam to kompensować, czy właśnie zrezygnować z części danin, którymi są obłożone rachunki za prąd. Myślę, że ten jest na razie otwarte i w tym momencie na uwagę rządzących skupiona jest na tej tak zwanej ustawie nowej dotyczącej sądownictwa, no ale też bacznie śledzimy to, co się dzieje, jeżeli chodzi o rynek energii elektrycznej.
Powiedział Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka 24. Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
Dziękuję również.
Dziękuję bardzo. Mam godzinę 17:15. Zdaje się, że w międzyczasie, kiedy myśmy słuchali tego, co się dzieje w energetyce i tej europejskiej, i tej polskiej, to Sejm przyjął ustawę dyscyplinującą sędziów. Ostatnie głosowanie się zakończyło. Posłowie wstali już w większości z miejsc gremialnie i udali się w kuluary. Sala plenarna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej powoli pustoszeje. Pani marszałek wyszła, pan premier właśnie wychodzi. W rządowych ławach także pusto. No i posłowie wychodzą powoli do innych zajęć. Pewnie głosowania, zdaje się zakończyły. No i na ten rok tyle, jeżeli chodzi o polski parlament. To był ostatni akcent posiedzenia Sejmu w tym roku, a Senat też już zakończył swoje prace, więc do nowego roku mamy mniej więcej spokój z parlamentem polskim i z polityką parlamentarną. 17:16, ja to jeszcze dla Państwa ustalę, ale w trakcie, kiedy będę ustalał, to niech Państwo oddadzą się przyjemności słuchania tej muzyki przedświątecznej, która zalewa nas przez cały grudzień, ale może to sympatyczne w sumie.